gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W nowej sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
Witam Państwa, a moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Witam Pana.
Dobry wieczór.
Kiedy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostaną doprowadzeni do więzienia?
No, ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Ale ma Pan postępowanie... w małym palcu procedurę jako rzecznik. Jak wygląda procedura? Jest dzisiaj, nakaz i co
dzisiaj dalej? Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że sąd wykonawczy zakończył postępowanie, w związku z czym co do zasady, takie postępowanie kończy się tym, że policja doprowadza do zakładu
karnego. Dziś, jutro, za tydzień,
ja
jak
nie
to
jestem
wygląda
w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, to są zasady działania organów państwa, które kierują się niezwłocznością w takiej sytuacji zazwyczaj.
Ale zwykle to jak? Jest szybko, czy trwa to tygodniami?
Nie, zwykle jest to niezwłocznie.
Czyli następnego dnia na przykład.
No, na przykład.
A pan uważa, że Kamiński i Wąsik są przestępcami, czy nie?
Z punktu widzenia prawa doszło do wydania prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. To jest pewien fakt, który miał miejsce. Taki wyrok wszedł do obrotu prawnego i wywołał określone skutki prawne.
Czyli są przestępcami.
Taki wyrok został wydany i wywołał określone skutki prawne.
Czy pan wie, że teraz PiS będzie mówił o więźniach politycznych? Mariusz Kamiński dziś w RMF-ie mówił tak. Nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju. Co by pan na to odpowiedział?
Nie jest moją rolą komentowanie wypowiedzi polityków. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest taka, jak powiedziałem przed chwilą.
No dobrze, to ja panu trochę utrudnię, bo jest pana rolą odpowiadanie na wątpliwości obywateli. Gdyby do pana podszedł wyborca PiSu, powiedział, że mojego posła aresztują. Kamiński w wyborach dostał 44 tysiące głosów, Wąsik 24 tysiące. Przecież to było przed chwilą. Oni mają realne poparcie społeczne. Jak taki wyborca Kamińskiego, gdyby pana zaczepił na ulicy, co by panu powiedział?
Realne poparcie społeczne nie ma jakiegokolwiek wpływu na fakt, że w sprawie doszło do wydania prawomocnego wyroku przez sąd karny, który to wydanie jest, wydanie takiego wyroku jest faktem i ten wyrok jest wykonywany.
No nie wiem, czy to zadowoli wyborcę, który jest strasznie poruszony. Przecież ta sprawa budzi dzikie emocje, a pan oczywiście też jest przez obywateli traktowany, przez większość obywateli. Był pan wybrany głosami obu stron sporu politycznego. To jest w ogóle niesamowite, bo chyba pan jest jedną osobą, jednym tak wysokim urzędnikiem, na którego by głosowały i Platforma, i PiS. No i rozumiem, że ci wyborcy PiSu zaniepokojeni będą też do pana pisać i uderzać.
Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wikłanie się w spór polityczny i zabieranie głosu w tym sporze. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest wskazywanie standardów prawnych i analizowanie sytuacji prawnej. Sytuacja prawna z punktu widzenia prawa karnego, procedury karnej, prawa karnego wykonawczego jest taka, jaka jest. I to jest to, co mogę jako rzecznik powiedzieć.
A umiałby pan krótko wyjaśnić, jakiego rodzaju przestępstwo i czy to przestępstwo jest z punktu widzenia obywatela, zwykłego obywatela groźne? Jakiego rodzaju przestępstwo powoduje, że oni powinni iść na 2 lata do więzienia? Czy da się opowiedzieć w 3 zdaniach to przestępstwo?
O ile mi wiadomo, ja nie znam akt tego postępowania, ani uzasadnienia orzeczenia sądu karnego. Nie mam w zwyczaju komentować orzeczeń, których uzasadnień nie znam i których nie znam akt. Natomiast z tego, co wiemy, to jest przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli nadużycie uprawnień, przekroczenie obowiązków. I to jest to, co... To jest moja wiedza na ten temat. Natomiast, no... jest to prawomocny wyrok sądu karnego skazujący na karę pozbawienia wolności, zawierający w sentencji pozbawienie praw publicznych. I ten wyrok w takiej treści wywołuje określone skutki prawne.
Czy oni są posłami, czy nie są?
Moje przekonanie co do treści przepisów prawa jest takie, że konstytucja jest w tym zakresie dosyć jasna. Konstytucja mówi jednoznacznie, że osoba, poseł czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, osoba, która została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, nie przysługuje takiej osobie prawo wyborcze, w szczególności bierne prawo wyborcze, a więc posłem nie jest i w świetle tego założenia w chwili wydania prawomocnego wyroku sądu karnego doszło do wygaśnięcia mandatu
poselskiego. To jest automat, tak?
Tak. To jest skutek, który następuje z mocy prawa. On nie wymaga rozstrzygnięcia żadnego organu.
Czyli właściwie marszałek Hołownia mógł sobie dać spokój, nic nie robić i tak to by zadziałało, tak? Ten automatyzm.
Marszałek Sejmu ma w takiej sytuacji obowiązek wynikający z kodeksu wyborczego stwierdzenia tego faktu swoim postanowieniem, ale podkreślam, jest to fakt, który zaistniał z mocy prawa i jest ta konstrukcja takiego właśnie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wprowadzona w kodeksie wyborczym, ale jej celem jest wyłącznie potwierdzenie tego, że jakiś stan faktyczny zaistniał i zarówno marszałek Sejmu, jak i Sąd Najwyższy orzekający w procedurze odwoławczej, zadaniem tych organów jest wyłącznie ustalenie, czy wyrok sądu karnego o określonej treści zapadł, czy jest prawomocny, czy też nie. I na tym kończy się rola zarówno marszałka Sejmu, jak i powinna kończyć się rola Sądu Najwyższego.
Panie profesorze, czy jeśli prezydent Duda ich jeszcze raz ułaskawi, to co to oznacza? To oznacza, że oni wychodzą, no bo podejrzewamy, że jutro zostaną aresztowani. To pozwoli uniknąć tej jatki w Sejmie, której się mogliśmy spodziewać. Jeżeli prezydent Duda jeszcze raz ich ułaskawi, to co to by oznaczało? Oni wychodzą, czy zostają posłami nadal,
to
czy
zależy,
nie zostają?
Jaka będzie treść aktu łaski, bo treść aktu łaski może być różna. Teoretycznie prezydent może skorzystać z prawa łaski w takiej formie, aby darować karę i spowodować tak zwane zatarcie skazania, a więc w takiej sytuacji nie wykonuje się już kary i osoba skazana jest wykreślana z Krajowego Rejestru Karnego i już nie figuruje w tym rejestrze jako osoba skazana, a więc eliminuje się skutki skazania. Natomiast prawo łaski nie może zadziałać z mocą wsteczną i doprowadzić do wyeliminowania
z powrotem
tego wyroku. Mhm. Tak, znaczy prawo łaski to nie jest akt rehabilitacji. Tak? Prawo łaski nie polega na tym, że prezydent wzrusza prawomocny wyrok sądu. Prezydent może darować konsekwencje prawomocnego wyroku sądu, w szczególności karę, w szczególności konsekwencje skazania. Natomiast nie jest treścią aktu łaski, jak powiedziałem, rehabilitacja czy wzruszenie prawomocnego wyroku.
Wyjdą, ale już posłami nie będą. Marcin Wiącek, rzecznik, jeśli prezydent ich ułaskawi, rzecznik praw obywatelskich, jest naszym gościem. Za chwilę porozmawiamy o mediach publicznych, kosmicznych cenach mieszkań, bo o dostępności mieszkań mówi polska konstytucja i paru innych rzeczach. Na dalszą część rozmowy zapraszam Państwa do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zacznijmy od pushbacków, zanim przejdziemy do tych innych spraw. Wraca mróz. Czy pana biuro śledzi jakoś sytuację na granicy polsko-białoruskiej? Czy kontynuowane są pushbacki?
Tak, moje biuro i moi współpracownicy obserwujemy sytuację. My jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy tam są aktywni. I podejmujemy działania, podejmujemy postępowanie w każdym przypadku, kiedy czy to osoba będąca przedstawicielem uchodźcy, czy aktywiści do nas się zwracają.
A dużo jest takich przypadków ostatnio?
Ostatnio takich przypadków dużo nie jest, to muszę stwierdzić.
Tak?
Natomiast takie przypadki są. Ja uważam, że polskie prawo wymaga zmiany. Od samego początku, od 2021 roku, kiedy wprowadzono do polskiego porządku prawnego podstawy do stosowania tak zwanych pushbacków, ja wskazywałem, że te podstawy nie zawierają wystarczających gwarancji ochrony tych ludzi przed nieludzkim traktowaniem. I te zastrzeżenia są też podzielane przez sądy, bo już kilkukrotnie sądy się wypowiadały w indywidualnych sprawach w tej kwestii, bo procedura, to nie jest dobre słowo, bo to właśnie brak procedury jest powodem tych zastrzeżeń, które ja formułuję. Zawrócenie do granicy jest w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne w warunkach określonych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest orzecznictwo tego Trybunału wskazujące, kiedy może dojść do tak zwanego pushbacku. I moim celem jest przekonanie organów władzy publicznej, w szczególności ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz parlamentu, do tego, żeby dostosować treść polskiego prawa do tego orzecznictwa.
A czy z ministrem Kierwińskim pan już rozmawiał o tym?
Ja do pana ministra przesłałem wystąpienie w tej sprawie, bo to jest główna forma, w jakiej Rzecznik Praw Obywatelskich działa, czyli wystąpienie generalne. Ja przedstawiłem wystąpienie generalne wskazujące wszystkie moje zastrzeżenia do tej procedury w obecnym kształcie, jakim ona jest. I liczę na to, że pan minister się do tego wystąpienia ustosunkuje, zwłaszcza do stanowiska sądów administracyjnych, które potwierdzają, że tak zwane rozporządzenie graniczne, które zostało wprowadzone w drugiej połowie 2021 roku, które umożliwiło zawrócenie do granicy nawet bez potrzeby ustalenia danych osobowych takiego uchodźcy, czyli bez jakiejkolwiek procedury.
Każdego, kto się tam znajdzie, można zawrócić do granicy.
Dokładnie. I sądy administracyjne uzznały to za niezgodne, za to rozporządzenie, za niezgodne
nadal,
z ustawą,
ono
z
nadal obowiązuje.
Ono nadal obowiązuje.
A dlaczego, jak pan myśli, zmieniła się władza, która zarzucała i słusznie poprzedniej władzy, że jest nieludzka w tej sprawie? Dlaczego jedną z pierwszych rzeczy, jakiej się nie robi, to nie cofnięcie tego rozporządzenia, które jest nieludzkie. Rozumiem, że pan się z tym zgodzi.
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Oczekuję na odpowiedź ze strony pana ministra i jak tę odpowiedź otrzymam, zakładam, że znajdą się tam argumenty, które będą mogły nam pomóc w ustaleniu odpowiedzi na pytanie, to które pan redaktor sformułował. To jest tyle, co mam w tej sprawie do powiedzenia. No, jest stan prawny jest moim zdaniem wymaga zmian i ja liczę na to, że do zmian prawodawczych
dojdzie. Albo przynajmniej
dojdzie.
Rozporządzenie, rozumiem, wymaga cofnięcia, bo jest niezgodne, jak twierdzą sądy, niezgodne z prawem polskim.
Dokładnie i te sprawy również są w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ponieważ jest kilka skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Ja, znając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jestem w stanie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dojdzie do uznania, iż Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka.
A jakie to ma konsekwencje? Pieniądze można zatrzymać za coś takiego, czy nie? Unijne?
Nie, Europejski Trybunał Praw Człowieka to nie jest
osobna
organ Unii Europejskiej,
tak,
więc
oczywiście.
Taką bezpośrednią konsekwencją takiego orzeczenia jest zadośćuczynienie dla skarżących. Natomiast orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazują bardzo często systemowe wady prawa w danym kraju i wydaje mi się, powtarzam, znając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pushbacków, że jeśli nie dojdzie do zmian prawnych, to Polska, wobec Polski takie orzeczenie zapadnie, wskazujące na systemową wadę polskiego prawa właśnie w tym obszarze.
Czy pan wie, ile w Warszawie kosztuje średnio metr kwadratowy? To są dane za grudzień. Średni koszt metra kwadratowego mieszkania.
Nie mam takiej wiedzy. No. Jako rzecznik praw obywatelskich tego nie śledzę. No, przypuszczam, że to jest kilkanaście tysięcy złotych.
16 700, kolejny rekord. W ciągu roku, znowu może pan strzelać, w ciągu roku ile procent w Warszawie, ale też w innych miastach, Kraków, Gdańsk, ile ceny procent skoczyły?
No, mamy do czynienia z inflacją. Wielu obywateli zwracało się do mnie, do biura rzecznika, właśnie z rozmaitymi problemami wynikającymi z wzrostu cen, również w sprawach mieszkaniowych, związanych z sytuacjach, w których doszło do utraty zdolności kredytowej. No, trudno powiedzieć, przepraszam, no nie jestem ekspertem w tych kwestiach, natomiast rozumiem, że te ze skarg obywateli jestem w stanie wywnioskować, że te wzrosty są ogromne. No, obywatele pisali do nas głównie w sytuacjach, w których dochodziło do zwiększenia rat kredytów mieszkaniowych, takich,
co pan,
z którymi obywatele...
Co pan wpisuje obywatelowi, który pisze, że go nie stać na raty i że co się dzieje i co on ma robić?
Ja te sprawy przekazywałem odpowiednim organom władzy publicznej, no bo to jest przede wszystkim obowiązkiem władzy, żeby zareagować na taką sytuację, żeby stworzyć odpowiednie otoczenie prawne, które umożliwiłoby wsparcie obywateli w takiej sytuacji.
Zobaczcie,
tak?
Jest grupa skarg na rosnące raty, zróbcie coś z tym ustawowo, tak? To mniej więcej tak powinno działać.
No dokładnie. Mhm. I to, co się wydarzyło, to doszło do takiego chwilowego załagodzenia tych skutków w postaci ustawy o tak zwanych wakacjach kredytowych. No w tej chwili, o ile mi wiadomo, trwają prace nad kontynuacją tej koncepcji wakacji kredytowych. To są również pewne czynniki ekonomiczne, co do których rzecznik praw obywatelskich nie ma jakichkolwiek kompetencji, żeby się wypowiadać.
To właśnie to mnie bardzo ciekawi. Czy pan uważa, że totalnie niedostępne mieszkania, bo 16700 za metr średnio w Warszawie, to naprawdę powoduje, że jak ktoś przyjeżdża z mniejszego miasta, nie pochodzi z bogatej rodziny, nie ma kawalerki po babci czy mieszkania po babci, no to po prostu totalnie jest wykluczony taki młody człowiek z rynku mieszkaniowego. Czy pana zdaniem to jest coś na rzeczy z prawami obywatelskimi?
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Polska konstytucja mówi o tym, że państwo powinno zapewnić, prowadzić odpowiednią politykę mieszkaniową.
Tak, ja nawet cytat. Władze, artykuł 75
tak,
Konstytucji,
to o tym przepisie mówię, tak.
Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Czy pan może powiedzieć, że właściwie od 30 lat bo Konstytucja jest młodsza, ale że ten punkt jest łamany od 97, zdaje się, roku.
Wydaje mi się, że każdy ekspert zajmujący się prawem mieszkaniowym mógłby potwierdzić taką tezę, że polityka mieszkaniowa państwa wymaga gruntownego przejrzenia i gruntownej reformy. Ja również kilka miesięcy temu wystąpiłem z takim obszernym pismem do prezesa Rady Ministrów dotyczącym potrzeby uporządkowania właśnie polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności legislacji, bo bardzo często docierają do nas skargi ze strony obywateli, którzy nie mogą na przykład skorzystać z lokali komunalnych, bo gminy mają obowiązek prowadzenia polityki mieszkaniowej wobec obywateli, mieszkańców danej gminy i gminy nie mają właściwych warunków prawnych ani finansowych, żeby to czynić. Gminy nie mają pieniędzy na tworzenie nowych lokali komunalnych, nie mają pieniędzy na remonty wymagane takich lokali. Gminy również, czasami obywatele skarżą nam się na bardzo skomplikowane procedury, które poprzedzają możliwość uzyskania właśnie takiego lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. Niezwykle skomplikowane, zawikłane procedury. A proszę pamiętać, my czasami mówimy o osobach dotkniętych kryzysem bezdomności, o osobach nieporadnych, które również w tym gąszczu tych procedur nie są w stanie sobie poradzić i ja uważam, że to wymaga ponownego przemyślenia relacji między samorządem terytorialnym a państwem. Jeżeli zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego ma być w dalszym ciągu zadaniem gminy, a myślę, że powinno być, ponieważ no to zasady, no po to mamy właśnie samorząd terytorialny w Polsce, żeby on się zajmował takimi rzeczami najważniejszymi dla obywateli, to państwo powinno stworzyć gminom właściwe warunki umożliwiające realizację tego zadania, a takie warunki, jak widać, efekty są takie, że te warunki nie są wystarczające.
Chciałem jeszcze na koniec zapytać pana o media publiczne. Czy pana zdaniem wszystko odbyło się zgodnie z prawem przy przejmowaniu mediów publicznych? Czy możemy powiedzieć, że wszystko jest okej?
Ja przedstawiłem wystąpienie do pana ministra kultury w tej sprawie. To było wystąpienie, które było pokłosiem wielu wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, również mojego poprzednika, zgodnie z którym stan polskiego prawa jest wadliwy z punktu widzenia konstytucji, z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Wadliwość polega na tym, że organ, który stoi na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji zgodnie z polską konstytucją, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest wyłączony całkowicie z procedury powoływania zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. Trybunał Konstytucyjny orzekł tak w grudniu w 2016 roku. Od tamtej pory, mimo wielokrotnych apeli ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności, ten wyrok nie został wykonany, w związku z czym od 2016 roku struktura i zasady funkcjonowania mediów publicznych są oparte na przepisach pozbawionych domniemania konstytucyjności.
Pan wierzy, że za rok ten stan konstytucyjny zostanie przywrócony, czy za rok się spotkamy i będzie to samo, co jest teraz, czyli będzie likwidator wyznaczony cały czas jak teraz i będzie ta prowizorka, jak pan uważa?
Ja wychodzę z założenia, że rolą organów państwa jest doprowadzenie polskiego prawa do stanu zgodnego z konstytucją. I ufam, że to dojdzie do skutku. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest wskazywanie standardów. Polskie prawo w tej chwili tych standardów nie spełnia, ponieważ nie może być tak, że zarządy czy rady nadzorcze spółek publicznej radiofonii i telewizji posiadają legitymację wywodzącą się z decyzji politycznej. I czy to jest Rada Mediów Narodowych, czy to jest minister, czy to jest członek rządu, to jest legitymacja o charakterze politycznym. Ze standardów konstytucyjnych międzynarodowych wynika, że zarządy rady nadzorcze, o ile rzeczywiście media publiczne funkcjonują w formie spółek akcyjnych, tak jak jest w Polsce, sposób ich powoływania nie powinien być oparty na klasycznych zasadach prawa handlowego, lecz powinien być ukształtowany tak, aby nie było wątpliwości co do tego, iż osoby zarządzające mediami publicznymi posiadają legitymację większości politycznej. Powinny być tak, jak nie było, niezależne od władzy wykonawczej.
Tak jak nie było standardów, tak ten stan przejściowy, który w tej chwili jest, też nie spełnia tych standardów. Bardzo panu dziękuję. Dzisiaj gościem RMF-u popołudniowej rozmowy był profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam jutro na popołudniową rozmowę w RMF.